Południe Wnet.
No i doczekaliśmy się. Sejm rozpoczął procedowanie w trzecim czytaniu, czyli głosowanie nad projektem ustawy dyscyplinującej sędziów. Postarajmy się przenieść na salę posiedzeń parlamentu, Sejmu w zasadzie. Tak, Sejmu.
W pierwszym wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują inne brzmienie preambuły. Proszę Państwa, jeszcze jedno wyjaśnienie. Na podstawie artykułu 182 ustęp 2 nie wyrażam zgody na pytania. Uzasadnię dlaczego. Proszę Państwa, wczoraj... Proszę Państwa, wczoraj przegłosowaliśmy pięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów. Dzisiaj wyraziłam zgodę na dziesięciominutowe wystąpienia w imieniu klubów. Państwo posługujecie się bardzo często, być może dla Państwa hańba, dla mnie regulamin, artykuł 182 ustęp 2. W pierwszym wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują inne brzmienie preambuły. Przyjęcie tego wniosku mniejszości spowoduje bezprzedmiotowość drugiego wniosku mniejszości. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem pierwszego wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 431 posłów, 164 było za, 235 przeciw, 32 się wstrzymało. Sejm wniosek odrzucił. W drugim wniosku mniejszości Szanowni Państwo, a u kogo nie działa? Można sprawdzić, czy działa... Proszę sprawdzić, czy działa. Proszę Państwa, wszystko działa, więc proszę nie wprowadzać marszałka w błąd. Bardzo Państwa o to proszę. W drugim wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują inne brzmienie preambuły. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem drugiego wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 447 posłów, za było 168, 233 przeciw, 406 się wstrzymało. Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W trzecim wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują nadać nowe brzmienie tytułowi ustawy. Przyjęcie tego wniosku mniejszości spowoduje bezprzedmiotowość czwartego wniosku mniejszości. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem trzeciego wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 448 posłów, 164 było za, 233 przeciw, 51 się wstrzymało. Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W czwartym wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują nadać nowe brzmienie tytułowi ustawy. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem czwartego wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 446 posłów, 160 za, 233 przeciw, 53 się wstrzymało. Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W piątym wniosku mniejszości do artykułu 1 wnioskodawcy proponują skreślić punkt 3. Przyjęcie tego wniosku mniejszości spowoduje bezprzedmiotowość pierwszej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem piątego wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 442 posłów, 203 za, przeciw 229, 10 się wstrzymało. Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W pierwszej poprawce do artykułu 1 wnioskodawcy proponują zmianę w punkcie 3. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem pierwszej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 445 posłów, 22 było za, 413 przeciw, 10 się wstrzymało. Sejm poprawkę przyjął. Sejm poprawkę odrzucił. W szóstym wniosku mniejszości do artykułu 1 wnioskodawcy proponują skreślić punkt 4. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6 wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 447 posłów, 204 było za, 233 przeciw, 10 się wstrzymało. Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W 7 wniosku mniejszości do artykułu 1 wnioskodawcy proponują skreślić punkt 6. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7 wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 443 posłów, 204 było za, przeciw 229, 10 się wstrzymało. Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W 8 wniosku mniejszości do artykułu 1 wnioskodawcy proponują skreślić punkt 7. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8 wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 444 posłów, 202 było za, 232 przeciw, 10 się wstrzymało. Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W 9 wniosku mniejszości do artykułu 1 wnioskodawcy proponują skreślić punkt 8. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9 wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 445 posłów, 203 było za, 232 przeciw, 10 się wstrzymało. Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W 10 wniosku mniejszości do artykułu 1 wnioskodawcy proponują skreślić punkt 9. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10 wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 445 posłów, 204 było za, przeciw 231, 10 się wstrzymało. Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W 11 wniosku mniejszości do artykułu 1 wnioskodawcy proponują skreślić punkt 10. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11 wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 444 posłów za, 204, 230 przeciw, 10 się wstrzymało. Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W 12 wniosku mniejszości do artykułu 1 wnioskodawcy proponują skreślić punkt 11. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12 wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 443 posłów, 204 było za, przeciw 229, 10 się wstrzymało. Sejm wniosek mniejszości odrzucił.
Popołudnie wnet. Tak jest procedowana ustawa o dyscyplinowaniu sędziów. Idzie bez kłopotów. Spodziewaliśmy się nieco bardziej zażartej dyskusji i pytań, i wniosków formalnych, i blokowania mównicy nawet, a tymczasem posłowie opozycji grzecznie siedzą i głosują, tak jak posłowie koalicji, właśnie poseł koalicji rządzącej. W naszym telefonie Tomasz Rzymkowski, prosto z sali posiedzeń. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się nisko. Akurat jesteśmy w czasie głosowań, ale sobie pozwoliłem rozmawiać z panem.
Wiemy i radiosłuchacze wiedzą, bo przed sekundą na żywo słuchali tych głosowań, które idą jak z płatka.
Tak, to prawda.
Dlaczego?
Pani marszałek zdecydowała się na zastosowanie przepisu regulaminu Sejmu o niezadawaniu pytań. Może z racji na to, że wczorajsza dyskusja na Komisji Sprawiedliwości trwała 9,5 godziny. Dzisiaj również kilka godzin dyskusji podczas sprawozdania komisji z wczorajszego dnia. No i też zwiększenie z 5 do 10 minut czasu dla klubów na stanowiska w sprawie sprawozdania komisji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw.
Ale posłowie opozycji nie byli tym zadowoleni. Wielu posłów i posłanek się do głosu zapisało. Widziałem kolejkę długą, rozemocjonowaną, że każdy chciał jakieś pytanie przy okazji tej ustawy zadać, a tymczasem jednym ruchem pani marszałek całe plany opozycji pokrzyżowała.
Jeśli byłyby to pytania na tak wysokim poziomie merytorycznym, jak wczoraj podczas prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, to bardzo dobrze zrobiła pani marszałek, że ich nie dopuściła do głosu. Wczorajsza dyskusja, jakbyśmy tak odsiali ziarna od plew, to naprawdę rzadko kiedy można było usłyszeć. Ja przynajmniej nie przypominam sobie, aby jakakolwiek propozycja ze strony posłów opozycji była choćby w niewielkim stopniu dotknięta jakąkolwiek kropą merytoryki.
Przed wami jeszcze około 60, może mniej głosowań nad tą ustawą, czyli odrzucanie kolejnych wniosków mniejszości, które zostały zgłoszone w pracy.
De facto wczorajszych poprawek, które zostały złożone w trybie wniosków mniejszości. Głosujemy to samo, co wczoraj było zgłoszone, między innymi preambułę odwołującą się do stanu wojennego, skreślenie kolejnych punktów projektu ustawy bez jakichkolwiek pochylenia się merytorycznego, bo gdyby przyjąć choćby jeden z tych poprawek, to ona jest w stanie wykoślawić całość tej ustawy. Te poprawki są kompletnie niemerytorycznie podyktowane wyłącznie chęcią zrobienia hucpy, czy tak jak niektórzy wczorajsi uczestnicy ze szczerości przyznali, robienia sobie żartów, czy też, mówiąc kolokwialnie, jaj z opinii publicznej.
Nie, panie pośle, pan poza tym, że jest posłem koalicji rządzącej, to jeszcze jest pan wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ta wczorajsza komisja, która się zakończyła dzisiaj o 5 nad ranem, coś pana zaskoczyło w tej debacie?
Do tej pory odczuwam brzemię tego ciężaru, jak zostałem przez swój klub obdarzony.
To nie będziemy współczuć, bo taka jest pana posła rola, ale 22...
Ja absolutnie nie proszę. Ja uważam, że poseł pracuje 24 godziny na dobę i nie powinien narzekać. Jak niektórzy posłowie lewicy, którzy domagają się wprowadzenia kodeksu pracy i 8-godzinnego dnia pracy i 40 godzin w tygodniu.
Mamy 80 poprawek opozycji nieprzyjętych, ale 22 poprawki zgłoszone przez posłów koalicji rządzącej zostały przyjęte. Zmieniają trochę tą ustawę, między innymi zakres dyscyplinarnego postępowania wobec sędziów. Po co te poprawki? Dlaczego na takim etapie prac zostały zgłoszone? Co zmieniają?
Jest wiele typów tych poprawek, począwszy od preambuły do ustawy, poprzez poprawki czysto legislacyjne czy poprawki redakcyjne, które zamieniają na przykład procent na konkretną liczbę sędziów w składzie orzekającym, poprzez również i złagodzenie pewnych sankcji, które zdaniem większości parlamentarnej nie powinny w tym kształcie przebiegać.
Jakie to były sankcje? Co wypadło? Jak ta ustawa wtrącona została zliberalizowana? Bo tak też się mówi, że część tych poprawek to były poprawki liberalizujące i po co je wprowadzono?
Znaczy, trudno mówić ani o zaostrzeniu, ani o liberalizacji. Możemy mówić o liberalizacji, jeśli byśmy łagodzili obecny stan faktyczny. Natomiast my cały czas jesteśmy w obrębie projektu ustawy. Tak więc trudno jest tego typu funktorów używać przy ocenie.
A to może ustawy. Kwestia zagraniczna, bo to się pojawiało w komentarzach i nieoficjalnych wypowiedziach.
Ja uważam, że panie redaktorze, nie wchodźmy w tego typu retorykę, że tutaj ulica, zagranica. Generalnie podstawą jest dobro państwa i tego powinniśmy się trzymać.
Ale w tym wypadku ja się tym kieruję, ulica i zagranica były w grze. Ulica tak sobie wyszła, ale zagranica dopisuje, bo i wiceprezes Komisji Europejskiej, i wiceprzewodnicząca w zasadzie się odezwała listem i mamy jakieś stanowisko ONZ-u i niemieccy sędziowie się odzywają, więc zagranica jest bardzo aktywna.
Prawda, przy czym ja niestety jestem bardzo rozczarowany, bo mówimy cały czas o projekcie ustawy. No, w tym momencie, kiedy z panem Rocknem rozmawiam, podejmiemy decyzję o tym, jaki będzie ostateczny kształt tego projektu ustawy. Natomiast to wzywanie Polski do zaprzestania jakichkolwiek działań i konsultacji na poziomie projektu ustawy, no jest rzeczą absolutnie nie do przyjęcia pod względem merytorycznym i politycznym. Merytorycznym, bo my nie wiemy do końca, o czym rozmawiamy, bo jesteśmy w trakcie przygotowywania ustawy, która będzie uchwalona po trzecim czytaniu. Natomiast w kwestii politycznej, no ja nie chciałbym, żeby Polska ingerowała w proces inwestycji jakiegokolwiek państwa i tego oczekuję również od różnych innych czynników państwowych czy międzynarodowych, aby nie ingerowały w polski proces ustawodawczy. To jest kwestia naszej suwerenności i godności narodowej.
Panie pośle, godność narodowa, to jeszcze do niej można dołączyć dobry wymiar sprawiedliwości. To jest element godności, żebyśmy idąc, nie daj Boże, do sądu, żebyśmy mieli taką potrzebę, mieli szybki i uczciwy proces. Czy ta ustawa jakoś nas do tego celu przybliża?
Ta ustawa przede wszystkim odpowiada na ten problem, który się nagle pojawił, czyli buntu niektórych sędziów, niektórych, którzy nie chcą podporządkować się polskiemu porządkowi prawnemu, w tym konstytucji, o której tak często mówią, ponieważ ci sędziowie podważają prerogatywę prezydenta, która daje prezydentowi wyłączność, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, kto spośród obywateli polskich będzie sprawował ten zaszczytny urząd sędziego.
Dobrze, a z drugiej strony mamy taką sytuację, że część sędziów mówi, że to nam odbierze niezależny wymiar sprawiedliwości, że już teraz wszyscy sędziowie będą dyspozycyjni wobec partii rządzącej.
No ja nie widzę żadnego związku logicznego ani faktycznego między stanem w chwili obecnej, kiedy głosujemy, a tą tezą, którą stawiają przedstawiciele totalnej opozycji, że to będzie jakaś dyspozycyjność. Mówimy o kwestiach związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, gdzie rzecznik dyscyplinarny będący sędzią składa sędziemu zarzut i
ale wskazanym przez ministra sprawiedliwości. Ten termin minister sprawiedliwości w naszym wymiarze sprawiedliwości coraz częściej pojawia, staje się coraz bardziej omnipotentny.
Panie redaktorze, spokojnie. Każdy sędzia jest niezawisły. W mocy konstytucji, na podstawie ślubowania.
Ale taki sędzia Milewski też niby był niezależny, odbierał telefony, od kogoś się podawał za urzędnika kancelarii premiera wtedy Donalda Tuska i wykonywał jego polecenia.
No i właśnie chodzi o to, aby stworzyć instrumenty, które tego typu czarne owce, chociaż pan sędzia Milewski już został prawomocnie ukarany przez sąd dyscyplinarny i chyba w tej chwili odbywa karę, ale nie chcę w to wnikać, żeby się nie narazić na odpowiedzialność w sąd cywilną. Natomiast po co są instrumenty nadzoru i kontroli wewnątrz takiego środowiska sędziowskie, aby te czarne owce, osoby, które dopuszczają się deliktów, wykroczeń wobec godności urzędu sędziego, zostały pociągnięte do odpowiedzialności i poniosły karę dyscyplinującą, czy też inny środek karny.
No dobrze, to jeszcze na koniec zastanówmy się nad tymi zapisami, które często umykają w debacie publicznej.
Przepisami.
Przepisami, o których nie mówimy za często, a też są w tej nowelizacji, czyli przepisami, które zmieniają zasadę czy procedurę wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Po co one są wprowadzane? Jaki jest zamysł? O co chodzi, panie pośle?
Chodzi przede wszystkim o to, że wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego brali udział w możliwości przedłożenia panu prezydentowi kandydata czy kandydatkę na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a ponadto na wypadek, gdyby doszło do sytuacji niepożądanej przez ustawodawcę. Każdy rozsądny ustawodawca przewiduje możliwości takie, które zabezpieczają normalne funkcjonowanie organu. Jest przewidziany wariant awaryjny w sytuacji, kiedy prezydent nie będzie mógł z jakiegoś powodu, na przykład braku przedłożenia wystarczającej liczby kandydatów przez Sąd Najwyższy, czy też w ogóle nie przedłożenie takich kandydatów, wyznaczyć osobę, która pełni obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Chodzi o to, aby organ konstytucyjny państwa miał swoją reprezentację w postaci pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który reprezentuje Sąd Najwyższy na zewnątrz, zarządza de facto jego pracami.
A to jest jakiś wyścig o to, kto obsadzi fotel pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo mieliśmy taki wyścig, jeżeli chodzi o prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Teraz to będzie powtórka, jak użyć prawo, żeby nowym prezesem, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego była osoba miła obecnej władzy.
Ja za mało znam sędziów Sądu Najwyższego, aby ocenić ich stopień ambicji. Trudno mi jest powiedzieć, czy jest tam swoista ambicja wśród obecnych sędziów Sądu Najwyższego, czy też nie ma.
No to zobaczymy, czy jest, czy nie ma. Wiemy, że zmniejsza się w tych poprawkach liczba sędziów, którzy mogą zgłosić swojego kandydata, a prezydent wybierze spośród 3 kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
Tak, to jest również prerogatywa prezydenta, że prezydent powołuje pierwszego prezesa pośród kandydatów przedłożonych przez sędziów Sądu Najwyższego.
I tak się dziwnie złożyło, że akurat ta liczba 30 kilku, to jest tylu sędziów, ilu zasiada w dwóch nowo utworzonych izbach, czyli Izbie Dyscyplinarnej i Izbie Spraw Nadzwyczajnych. I te dwie izby będą mogły wskazać swojego kandydata i będzie mógł go wybrać prezydent.
No, to jest pana redaktora wrzucona stanu faktycznego.
Zgadza się, ja to mówię
Łukaszenkowski. Tak,
a pan poseł ją podziela, czy nie podziela?
Nie pochylałem się nad tym problemem, dlatego nie mam wyrobionego zdania.
To warto się pochylić, bo zaraz będziecie głosować poprawki, które tego fragmentu ustawy dotyczą. Warto, żeby pan poseł wiedział dokładnie,
nie, tu nie chodzi o kwestię stanu normatywnego, tylko stanu faktycznego. Nie znam dokładnej liczby sędziów w poszczególnych izbach. No, nie nauczyłem się tego na pamięć jeszcze.
Ja też się dopiero uczę na pamięć. Wiem, że sędziów wszystkich jest 142, o ile dobrze pamiętam, wszystkich sędziów czynnych w Sądzie Najwyższym, 32 wedle tej ustawy, to będzie tylu, ile będzie mogło najmniej zgłosić swojego kandydata. Ciekawe to będą wybory, które odnosi już 17 marca roku 2020. Panie pośle, spokojnego głosowania życzę i do usłyszenia.
A ja przy okazji zdrowia są świąt dla słuchaczy radia.
Owszem,
my też się nie słyszeli.
Panu posłowi życzymy. Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem popołudnia wnet prosto z sali posiedzeń plenarnych. Z głosowań dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
I to ostatni głos polityczny w tej audycji, w tym popołudniu wnet.